Naszym gościem jest w aktualnościach dnia pan Kazimierz Grajcarek. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam ojca, witam radio słuchaczy Radio Maria.
Przez wiele lat przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Solidarność, ale pan też był uczestnikiem wielu konferencji klimatycznych. Chyba z 20, tak kiedyś rozmawialiśmy, pan wspominał o tym.
Na 25 konferencji brałem udział w 20.
Tak, panie Kazimierzu, w naszym dzienniku artykuł, myślę, że też warto może cały go przeczytać, nie teraz, ale no pan troszeczkę jakby stawia pytania o prawdziwe cele likwidacji górnictwa, zamykania kopalń, tych przemian, prawda, tego nowego ładu energetycznego. My się cały czas zastanawiamy, no ile potrzeba jednak energii na wyprodukowanie stali, prawda, bo przecież samochody nie znikną, nie będą z plastiku, a żeby plastiku zyskać, to też jakąś technologię potrzeba zastosować. Nawet ta zielona energia, wiatraki też są z żelaza, prawda, ze stali i wcześniej ruda żelaza jest przetapiana w hutach, żeby ją uzyskać i znowu mamy te gazy cieplarniane. Jak nie tak, to tak. A tutaj naraz mamy zamykać kopalnie. Jak pan to postrzega, jak pan to widzi z tej perspektywy i osobistego też doświadczenia, chociażby właśnie udziału w tych przeróżnych konferencjach, przede wszystkim w tych COP, które organizowane były też kilkukrotnie przez pana profesora Jana Szyszko, ministra środowiska, i były również w Polsce.
No, świętej pamięci niestety. Więc podstawową rzeczą to jest to, co chciałem powiedzieć, nawiązuje do poprzedniego, jeśli ojciec pozwoli, do poprzedniego niejako zakończenia wystąpienia pana sędziego. Otóż my na kilku frontach, szanowni państwo, drogi ojcze, tracimy swoją suwerenność. Na kilku frontach. O jednym froncie mówił pan sędzia. A ja chcę mówić o suwerenności na drugim froncie. I na trzecim za chwilę. A mianowicie suwerenność energetyczna jest wtedy, kiedy mamy własny nośnik energii elektrycznej. Jeśli nie mamy nośnika energii elektrycznej swojego, czyli musimy go importować, obojętnie co by to było, to nie mamy
suwerenności. Zawsze może być jakaś przeszkoda, prawda, w dostarczeniu tego nośnika do Polski.
Zawsze może być przeszkoda. Powiem za chwilę o tej przeszkodzie. Więc podstawowa rzecz, jeśli mówimy o suwerenności energetycznej, to nie ma możliwości, żebyśmy nie mówili o suwerenności kraju. Jeśli mamy suwerenność energetyczną, mamy w pewnym sensie, nie wiem, 80-90% suwerenności kraju, no może 60%. Ale jeśli nie mamy, to dostępu do nośników energii, czy w naszym przypadku likwidujemy kopalnie, sami to niszczymy po prostu. Ale jakie jest podłoże tego niszczenia tych złóż naszych? To jest właśnie druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, a mianowicie ekologia. Natomiast działania obecnych ekologów w większej mierze, bo są również i katolicy, którzy robią mi błędy, ale czasami mają dobre rozwiązania. To jest to, że to jest działanie pozorne na rzecz ochrony środowiska. I takim pozornym działaniem od początku, gdyby zacząć, to w naszym dzienniku to mówiłem, no ale tu radiosłuchaczom też o tym powiem, to jest sprawa w latach 60., no ja to pamiętam, koniec lat 50., 60., kiedy chodziłem do szkoły, kiedy mówiono, nie wycinajmy lasów, nie pakujmy w papier, bo niszczymy lasy i tak dalej. I było takie hasło, kłamliwe hasło, że las żyje tylko raz. Otóż nieprawda. Ludzie nie ingerowali w lasy i lasy, drzewa umierały, no bo wiadomo, one po pewnym okresie czasu drzewa tak samo umierają, a lasy dalej funkcjonowały, żyły, rozwijały się i się rozwijają. I tak jest na całym świecie. Więc rozpoczęto działania na rzecz ekologii z kłamliwym hasłem. Las żyje tylko las. Raz. Otóż nie. I teraz dlaczego to jest takie ważne, jeśli mówię o tym lesie i niby ochronie tego lasu? Ano to, że ekolodzy wtedy mówili, to pakowanie i opakowania do towarów będziemy mieć plastikowe, wielokrotnego użytku. Ten plastik będzie. I co się okazuje dzisiaj? Proszę, jakie było zakłamanie. Oni nie wiedzieli od początku do końca, jaki będzie system utylizacji, czyli jakby podwójnego, czy potrójnego, czy x-krotnego wykorzystania tego plastiku. I dzisiaj krzyczą ekolodzy, wyławiają tysiące ton woreczków plastikowych, w ogóle opakowań plastikowych i nie wiedzą, co z tym zrobić. Więc to jest na kłamliwym haśle rozpoczęta akcja i w dalszym ciągu kłamią. I teraz ojciec tutaj powiedział o tym tak zwanym śladzie węglowym, bo tak to się nazywa, ślad węglowy produkcji samochodu elektrycznego i ślad węglowy produkcji samochodu elektrycznego. Otóż myśmy zaproponowali, i daję takie zadanie, może studenci nas słuchają, ludzie, którzy trochę z matematyki chcieliby się zająć ciekawymi sprawami, a mianowicie, żeby obliczyli, ile energii zużywa się do tego, aby wyprodukować samochód o napędzie na paliwo
spalinowe, tak?
na benzynę, łącznie z produkcją tego samochodu przez całe swoje życie techniczne, czyli uznanie, że samochód pracuje przez 24 godziny, aż do zlikwidowania tego samochodu, prawda, czyli do utylizacji. A proszę to samo zrobić, policzyć, jeśli chodzi o samochód elektryczny. Otóż samochód elektryczny mniej więcej ma takie same, mniej więcej oczywiście, ma takie same zużycie tej energii wtedy, kiedy się go produkuje i utylizuje, oprócz baterii. Otóż do dnia dzisiejszego nie wiemy, w jaki sposób będziemy utylizować baterie. Ojciec mówił tutaj o wiatrakach, o tych elektrowniach wiatrowych, prawda? Więc myśmy obliczyli jako związkowcy, że aby mógł powstać jeden wiatrak, pracować przez całe swoje życie techniczne, żeby go można było utylizować, to muszą pracować przez 24 godziny na dobę przez całe lata żywotności tego wiatraka, 3 wiatraki. Czyli, ale żeby te 3 wiatraki powstały i mogły pracować, to potrzeba 9 wiatraków, a żeby te 9 pracowało, to trzeba 27. Ja byłem w Kalifornii, gdzie widziałem ogromne, potężne fermy wiatraków. Bo ojciec powiedział, że to jest złom i tak dalej. I oni tego nie utylizują. Ale proszę zobaczyć, każda taka elektronika mała, no większa, mała, ma masę, ogromne ilości oleju. I ten olej, te tysiące ton oleju właśnie na tej pustyni czy w górach w Kalifornii wlewa się w głąb ziemi. Nikt nie patrzy, nie likwiduje nawet tych starych, mniej sprawnych elektrowni wiatrowych. Podobnie będzie przy elektrowniach słonecznych. Otóż proszę i mówią ekolodzy, ja nie chcę nikogo atakować, bo to nie na tym rzecz polega, bo ochrona środowiska jest bardzo potrzebna i to rzeczywiście każdy z nas musi pracować nad tym, ale jeśli wyprodukuje te słoneczne baterie, czy baterie elektryczne,
to przecież całe fermy już stoją, prawda, w Europie tak, Zachodniej. U nas też coraz więcej się ich pojawia.
Ojcze, to, że stoją, to stoją, one pracują, ale są już setki składowisk tych zużytych baterii słonecznych i nikt z nimi nic nie robi. To jest problem. I są ogromne składowiska. Mówiłem też o tym, byłem w Ameryce Południowej na oceanie, gdzie są dziesiątki tysięcy jednostek pływających, czeka na utylizację. i one tam rdzewieją, niektóre przegniją, topią się. Czy tam ekolodzy zwrócili uwagę w ogóle na to, że tam z pełnymi bakami, że tam oleje, które są w tych jednostkach pływających, tak one się topią, one tam już dziesiątki lat czekają. Wiele z nich już nic nie będzie, bo one już są zatopione. Ale podobnie z samochodami czy z samolotami. I pytanie jest teraz takie, no to łatwo jest krytykować, mówić, krytykować to każdy potrafi, ale jak to zrobić, żeby rzeczywiście skończyć z tym śmieceniem i chronić to środowisko? No bardzo prosto. Jeśli stocznia gdziekolwiek na świecie wypuszcza umówmy się 100 tysięcznik, tak się umówmy, to nie ma znaczenia, 10 tysięcznik, 20, to 100 tysięcznik wypuszcza, chce go wypuścić, wybudować, to ma obowiązek, powinna mieć obowiązek utylizacji przynajmniej jednego takiego samego okrętu. Kto za to zapłaci? A inwestor za to zapłaci.
I wie pan co? Ja panu powiem, że to, co pan mówi, to jest prawda. I czy ktoś się nad tym zastanawia? Kiedyś za Ojcem Świętym byliśmy w Kamerunie i w Angolii. I misjonarze werbiści wzięli nas w taką zatokę, piękna plaża, ale na tej plaży postacią centralną jest statek, ogromny statek, Karl Marx, który już się rozpada, bo tak długo tam stoi, ale pokazali nam i zaczęliśmy liczyć, tam ponad 30 potężnych statków stoi, rdzewieje i się rozpada przy nabrzeżach Luandy, prawda? To jest jedna z takich potężnych zatok. No i oni nie mają nawet jak tego zutylizować, nie mają nawet jak tego pociąć, bo nie mają jednej huty, prawda? Wiem, że tam chyba Mittal z Indii gdzieś tam miał jakieś plany, nie wiem na ile to wyszło, ale taka jest prawda, że to właśnie jak z utylizacją. Ktoś zostawi taki statek jakby chociażby na samej plaży stoi ten Karl Marx, on był jako pierwszy, prawda? Taki statek.
To masowiec był.
Masowiec, tak.
Więc on tam stoi nadal, tak ojcze, dla wiadomości. Taki, to jest właśnie dzieło Marksa, prawda? Bo Marx właśnie mówił, nie oglądajcie się do tyłu, idźcie tylko do przodu. I to, że zaśmienicie świat, to niech was nie interesuje, wy macie iść do przodu. I to jest właśnie takie hasło, tak to właśnie wygląda. Ta ideologia ludzi bardzo mądrych, do których ja mam ogromny szacunek, jak nasz pan prezydent, ogromny mam szacunek, do pana premiera, do pana Kaczyńskiego, do wielu ministrów, mam ogromny szacunek za to, co zrobili dla Polski. Ale dziwi mnie na przykład ta uległość wobec tej właśnie ideologii marksistowskiej poprawiania świata. Więc to jest i takie pytanie dla młodych ludzi. Zresztą przecież jest uczelnia, Wyższa Szkoła Kultury w Toruniu. I studentom zadałbym takie pytanie bardzo proste. Żeby po pierwsze, żeby to policzyli. Po drugie, żeby zadawali jako młodzi ludzie. Właśnie, żeby zadawali pytania. Ale dlaczego tak się dzieje? I tu, żeby się nie rozwlekać, bo mówią tak, ale przecież tylu naukowców jest i wszyscy mówią, tak się mówi ogólnie, i wszyscy naukowcy mówią, że to, że my działamy, powiedzmy tak jak działamy, to zmieniamy klimat i tak dalej. Ale jacy wszyscy? I tu jest kolejne kłamstwo. Otóż naukowcy, którzy mają swój ogromny dorobek w ochronie środowiska, bo przecież o tym, że jeden statek wyprodukowany musi kończyć się tym, że utylizujemy drugi, to nie ja wymyśliłem, to wymyślili ludzie bardzo mądrzy, którzy na tym rzeczywiście zdecydowanie lepiej znają się niż ja. Ale to są ludzie szekowani przez tych, którzy przyjęli ideologię tego właśnie zielonego terroru. Bo to nie jest działanie na rzecz dobra kuli ziemskiej, dobra środowiska. No bo jakie jest dobro środowiska jest to, że oszczędziliśmy, nie wycięliśmy ileś tam tysięcy drzew, a może milionów nawet, ale mogliśmy przecież w tym samym miejscu posadzić kolejne miliony drzew. I w takiej sytuacji, na przykład kiedy mówi się o fermach drzew do produkcji energii elektrycznej, to Afryka tam się szczególnie tym zajmuje, gdzie ma potężne, to miliony hektarów widziałem drzew, które szybko rosną, jest przyrost i tak dalej. tylko że one nie mają sprawności energetycznej i ta sprawność energetyczna równa jest, no może żartem trochę powiem, ale te drzewa, które tam rosną, one mają przyrost bardzo duży, za 2-3 lata można już je ścinać, tylko sprawność jego energetyczna jest snopka słomy. No więc to też się nie opłaca i oni teraz uznali, a też ich ekolodzy na to zaciągnęli. To były ogromne miliardy złotych, które wydała Organizacja Narodów Zjednoczonych na zalesianie po to, żeby wycinać, prawda, i korzystać później z tej energii.
Ale panie, przepraszam, że tak wchodzę w zdanie, co z naszym węglem? Co pan o tym sądzi? Czy my się oprzemy, czy też nie? No bo jaka będzie przyszłość Polski? Jedna sprawa to bezpieczeństwo energetyczne, a druga miejsca pracy, nowe technologie. Cały czas jak gdyby mówi się nam, prawda, że we wszystkim są nowe technologie, a w spalaniu też można by używać nowych technologii, a tutaj Unia Europejska czy decydenci podejmują decyzje jakby za nas. Co więcej, mówi się, że Unia Europejska tworzy fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji. No już widzę tą sprawiedliwość względem rolników, względem innych, prawda, którą do tej pory widzimy, jak ona wyglądała. Budowane to wszystko na kłamstwie i mamieniu. A teraz no niby co, kolejny jakiś fundusz sprawiedliwej transformacji. A co stało się na przykład w Wałbrzychu? Upadł, prawda, Wałbrzych, bo upadły kopalnie. I teraz, czy my mamy dobre rozwiązania? Czy nasi politycy, teraz rządzący, czy wcześniej, czy wiedzą, jakie mogą być konsekwencje? Czy przeciwdziałają? Czy mamy jakieś rozwiązania? Czy to nie będzie taki właśnie krok do zniewolenia Polski, coś za coś?
Są bardzo proste rozwiązania. Przepraszam, że tak mówię, że są bardzo proste i znane rozwiązania. Otóż jeśli dzisiaj mówimy o sprawności energetycznej węgla, prawda? I ta sprawność energetyczna w elektrowniach zawodowych, w tych już nowej generacji, sięga około, proszę, żeby mnie tu specjaliści specjalnie nie sekowali, ale powiem średnio 48-45%. Czyli żeby wykorzystać w pełni węgiel, to do 100% nigdy nie będzie, ale w laboratoriach już robią 63-64% sprawności wykorzystania węgla, no bo spalanie węgla jednak jest najprostszym wykorzystaniem tego węgla, a szkoda. Ale rzeczywiście można sprawność poprawić i są już prace wykonane, więc tutaj rządzący obecnie mówią, no ale będziemy mieć inne tam paliwo, to takie, siakie, to tam owakie. I może tak jest, że przygotowuje się również innego rodzaju paliwa, ale najpierw miejmy tamto paliwo, które i wyprodukujmy to paliwo inne, ale własne, a nie likwidujmy kopalń. Czy dlaczego tak to z tymi polskimi kopalniami poszło? Bardzo źle poszło. Węgla kamiennego. Dlatego, że tu nie do końca prawdę powiedzieli rządzący, bo powiedzieli, że jednak od węgla nie odstąpimy, bo będziemy mieć tam ileś tych procent i tak dalej. Okazuje się, że odstąpimy. Ale nawet gdybyśmy nie odstąpili od tego węgla, a wybudujemy elektrownię jądrową, to też nie będziemy, i pan premier tutaj niestety powiedział, że budujemy elektrownię jądrową i będziemy w pełni zabezpieczeni od energii elektrycznej. Otóż, szanowny panie premierze, nie. Bo to nie my decydujemy o tym, czy sprzedane nam będzie paliwo do elektrowni jądrowej, ale Światowy Kongres chyba Energetyki Jądrowej, chyba tak to się nazywa, oni decydują. I teraz niechby jakiś, przepraszam, nie chcę używać niegrzecznych słów, bo to jest Radio Maria, ale niechby ktoś powiedział...
Nigdzie nie przystoi.
Tak, nigdzie nie przystoi.
Nie tylko w radiu.
Ale w radiu. To nigdzie nie używam, no ale ciśnie się na usta różne tam, tak, czy nigdzie nie przystoi. Rzeczywiście, mam ojciec rację. Trzeba mówić polskim, pięknym językiem, zawsze kulturalnym. Więc jeśli któryś z polityków powiedziałby, wydaje mi się, że Polska wykorzystuje paliwo do swojej elektrowni jądrowej, żeby wyprodukować broń nuklearną, Światowy Kongres Energetyki Jądrowej wstrzyma nam dostawy paliwa jądrowego. My swojego paliwa przecież nie mamy. To, co się dzieje w wielu państwach, które chciałyby mieć swoje elektrownie jądrowe, ale z różnych powodów nie wolno im tych elektrowni jądrowych, no bo są niby państwami zagrożonymi. A proszę, co z nami robią teraz, prawda? Co z sędziami robią, co z naszą konstytucją i tak dalej. Że komuś nie przyjdzie do głowy. I proszę pana premiera, z ogromnym szacunkiem do pana premiera, bo mam do pana premiera szacunek, drugi raz to powtarzam, żeby ktoś nie powiedział, że jakaś totalna opozycja. Nie, ale trzeba się rzeczywiście zastanowić i prosiłem nad tym, czy my naprawdę będziemy niezależni wtedy, kiedy będziemy mieć elektrownię jądrową. I tutaj prośba do pana prezydenta. Wiem, że słucha Radia Maria, bo wiem, więc prośba do pana prezydenta. Szanowny panie prezydencie, gdyby pan prezydent uprzejmy, a może zrobiłby to ojciec Rydzyk, bo ojciec Rydzyk to tam specjalistą jest od wielu rzeczy, takie działa, jak on robił, to naprawdę w głowie się nie mieści, żeby jeden człowiek to zrobił za swojego życia, żeby właśnie zwołać konferencję ludzi do energetyki alternatywnej, to zresztą ojciec robi to, bo tam pompuje tą wodę przecież, nie? Tam się tymi sprawami zajął, więc byłem tam, widziałem, wiem, więc może uczelnia tymi sprawami by się zajęła, żeby zaprosić do działania właśnie i takich uczonych, którzy mówią, że ja nie mam racji, i takich uczonych, przepraszam, że personyfikuję i mówię, że ja, no bo nie chcę na nikogo się powoływać, ani nikomu zarzucać, takich, którzy mówią, że to rzeczywiście to, co się dzieje, to jest wina człowieka, i takich naukowców, którzy mówią, nie, to jest nieprawda. I niech naukowcy się spierają, niech prowadzą badania, niech to pokażą, bo być może rzeczywiście tak jest, że tacy ludzie jak ja racji nie mają. Ale rozmawiałem z dziesiątkami profesorów na różnych konferencjach. Słuchałem oczywiście, bo trudno tu powiedzieć, że rozmawiałem. Ja i panowie profesorowie nie mogli rozmawiać. Więc były te rozmowy, ale niestety środowisko naukowe sekuje ze swojego środowiska, to powtarzam, bo to już mówiłem, ze swojego środowiska tych ludzi, którzy mówią inaczej niż...
Stawiamy kropkę.
Tak jest.
Dziękuję bardzo, panie Kazimierzu. Szczęść Boże.
Przepraszam za takie przydługie mój wywód, dziękuję, ale... To jest ważne, żeby o tym mówić. Z Bogiem.
Bóg zapłać. Naszym gościem był pan Kazimierz Grajcarek, były przewodniczący Sekretariatu Górnictwa, Energetyki, Solidarności.